Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Dzień dobry, moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja Ruch Narodowy. Witam, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mamy nowego, czy no nie my, tylko Stany Zjednoczone mają już nowego prezydenta?
Póki nie było wyborów, to niczego bym nie przesądzał, natomiast oczywiście to, w jaki sposób prezydent Trump pokazał się w tej dramatycznej, tragicznej sytuacji, to znaczy jako znów silny lider, przywódca, człowiek,
który powstaje. Ikoniczne zdjęcie z wzniesioną pięścią i zakrwawioną twarzą.
To z pewnością dla bardzo wielu osób zrobi wrażenie, może przeważyć szale wyborów w Stanach Zjednoczonych.
Ale mówię właśnie o tym zdjęciu.
W nie mniejszym stopniu, panie redaktorze, niż ogromna dyskusja, która będzie teraz trwała na temat nieprawidłowości w ochronie prezydenta Trumpa, bo błędy, które tam zostały popełnione, wołają pomstę do nieba.
Ale pana zdaniem celowe błędy, czy to jest przypadek jednak?
Za długo patrzę na sposób działania administracji i różnych finansowanych przez rząd organów, żeby nie przeszła przez moją głowę myśl, że to po prostu może być jakieś skrajne rozprężenie, nonszalancja i po prostu kompletny brak odpowiedzialności. Widzieliśmy informację, że pani, która jest szefem tego urzędu, który chroni prezydenta, została wzięta z prywatnej firmy i zajmowała się głównie ostatnio wdrażaniem parytetów, żeby tam odpowiedni współczynnik kobiet i osób z mniejszości pracował w tej agencji.
Z drugiej strony, jeżeli zada się pytanie cui bono, to Bidenowi się ten zamach kompletnie nie opłacał. W związku z tym tu trudno mówić o jakimkolwiek jego interesie. Jeśli się komuś opłacał, to Trumpowi.
Myślę, że rozpatrywanie zamachu na czyjeś życie i sytuacji, w której zginęły też postronne osoby w kategoriach opłacalności, byłoby nieprzyzwoite, także nie będę komentował.
No ale zgodzi się pan, że Biden raczej na tym zamachu strasznym, żeby nie było wątpliwości, tu się zgadzamy, bo to były centymetry, które mogły pozbawić Trumpa życie. Biden nie zyskał na tym zamachu.
Znaczy, Biden traci w tej chwili na każdym swoim kolejnym publicznym wystąpieniu, w którym wychodzi jego pogłębiająca się demencja i to, że on już podstawowych faktów i nazwisk przestaje kojarzyć. I myślę, że byłoby lepiej dla Stanów Zjednoczonych i dla zachodniego świata, gdyby demokraci jednak wyłonili innego kandydata.
Ale na razie tylko wiceprezydentka się pojawia.
Tak funkcjonują czasem duże państwa, że ludzie, którzy powinni już odejść na polityczną emeryturę, ciągle w niej są i to na najbardziej eksponowanych
napisał
pozycjach.
Pan wczoraj próba zamachu na Donalda Trumpa to skrajny przejaw szerszego trendu walki z tradycyjną prawicą. Naprawdę pan tak uważa? Bo zamachy mamy w krajach także europejskich, także na polityków, no na pewno nie prawicowych.
Ja nie twierdzę, że nie ma zamachów na polityków z różnych opcji, natomiast wydaje mi się, że przemoc motywowana nienawiścią do prawicy jest ignorowanym tematem przez media w Europie Zachodniej. Nie dochodzi do pobić polityków o poglądach lewicowych. W ostatnich latach mamy poglądy pobicia i zamachy na polityków o poglądach prawicowych.
Premier
i o tym się
Fico
nie mówi.
Raczej był politykiem lewicowym.
Przypomnijmy też, że Trump był politykiem, który chciał zdelegalizować Antifę i największe zamieszki w Stanach Zjednoczonych zostały rozkręcone właśnie przez ruch lewicowy.
Młody człowiek, który przeprowadzał na niego zamach, albo miał niesprecyzowane poglądy, albo, no, bo był zarejestrowany jako wyborca republikanów, albo nawet prawicowy.
Znaczy, to o niczym nie musi świadczyć. Ja widziałem tę informację. No, jeżeli ktoś chce przeprowadzić zamach na prawicowego prezydenta, to naturalne, że próbuje przeniknąć w to środowisko. Natomiast ja bym wolał tego konkretnego człowieka, tego zamachowca, który już nie żyje tak na marginesie i szkoda, że snajper z ochrony prezydenckiej tego strzału nie oddał o kilka sekund wcześniej, zanim on zaczął strzelać. Także my już jego opinii wyjaśnień nie usłyszymy. Natomiast wydaje mi się, że mamy coś w rodzaju takiej całej fali przyzwolenia na agresję. Przypomnijmy, że wiele osób spekulowało o tym, że w mediach głównego nurtu w Stanach Zjednoczonych wiele osób spekulowało, że Trump jest, i to mówili nawet ludzie rangi
senatorskiej,
że Trump był gorszy niż Hitler czy Mussolini.
Za chwilę o tym przypomnijmy, ja nie chcę przerywać.
I to jest tworzenie atmosfery do agresji i do przemocy.
Chciałbym, żeby pan marszałek to skończył, ale ja niestety muszę pożegnać się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu
RMF24. A ja życzę dobrego dnia.
W radiu RMF24, na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A może jest tak, że ten zamach jest także spowodowany masowym dostępem do broni? Wiemy, że ten młody mężczyzna wziął broń od swojego ojca, półautomatyczną, bardzo niebezpieczną, często wykorzystywaną w zamachach, a także generalnie przyzwoleniem na agresję.
Przyzwolenia generalnego na agresję mam nadzieję, że nie ma, choć w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście pojawia się relatywizowanie agresji lewicowej w mediach głównego nurtu. To jest problem tak zwanej antify.
A w prawicowych prawicowej agresji też się pojawia.
Tego nie widziałem, powiem szczerze. Jeżeli jest, to należy to potępić. Nie widziałem takiego potępienia. Wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili głównie jest problem jednak z tymi ruchami typu antifa, czy przemoc i szabrowanie pod hasłem Black Lives Matter.
Szturm na Kapitol czy strzelina w klubie gejowskim to raczej nie są lewicowe zachowania.
Nie wiem też, znaczy w szturmie na Kapitol wygląda na to, że był spory udział agentury i w zdumiewający wręcz sposób został on dopuszczony przez ochronę kongresu, która nie stawiła żadnego właściwie oporu, więc ja może...
Czyli to nie byli zwolennicy Trumpa, tylko agentura?
Nie, no na pewno tam było wielu zwolenników Trumpa, natomiast te najbardziej ikoniczne postacie później były rozszyfrowywane jako ludzie,
którzy
współpracowali.
Zawsze to słyszę, za każdym razem jak coś się dzieje, jak coś robi lewica, to lewica mówi, to była agentura, to nie byli nasi ludzie, jak coś robi prawica, to prawica mówi, to była agentura, nie nasi ludzie.
Nie,
to jest standardowe.
Panie redaktorze, ja jestem gotów, naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby potępić każdy akt agresji, który przychodzi chodzi w polityce i czy terroru, tak?
Na zamach na, rozumiem, klub gejowski też pan jest gotów potępić.
Ale rzeczywiście, no panie, zamach ale panie redaktorze, w ogóle nie wchodźmy w taką dyskusję. Każdy, kto podnosi rękę na inne osoby, zachowujące się pokojowo, niewinnie, jest kryminalistą, to jest przestępstwo, zbrodnia i takie osoby, po to mamy służby, po to mamy policję, żeby takie osoby były eliminowane sprawnie. I tu w ogóle stawianie pytań, czy ja potępię takie, czy takie, wie pan, to jest sugestia, żebym mógł usprawiedliwić...
Nie, to jest po prostu pytanie.
To jest sugestia, że mógłbym usprawiedliwić którykolwiek akt agresji wymierzony wobec kogokolwiek. No nie. Natomiast moim zdaniem problem, jaki mamy, to jest, że w mediach głównego nurtu pojawiało się w ostatnich latach przyzwolenie na zakłócanie wydarzeń o charakterze prawicowym.
A w mediach prawicowych, na przykład Fox News, pojawiło się przyzwolenie na zakłócanie wydarzeń lewicowych i na działania części zwolenników Donalda Trumpa.
Chętnie się z tym zapoznam, może po programie pan redaktor mi to pokaże, ja tego nie widziałem, ale może jestem, po prostu, może...
Może pan nie ogląda Fox News.
Może nie oglądam Fox News, no, w jakieś fragmenty widzę, ale też Stany Zjednoczone to nie jest mój pierwszy
temat. To wróćmy
temat,
do
tak,
Polski.
Którym się najbardziej zajmuję.
Mamy nową koalicję w polskim parlamencie, koalicję światopoglądową, ponad podziałami partyjnymi?
Nie.
Nie? No, powiedziałbym, lewica mówi co innego. PSL, PiS... i Konfederacja głosowały razem w kwestii aborcji.
Posłowie głosowali zgodnie ze swoimi przekonaniami. Po prostu jakby my to wiemy od wyborów,
że ten koalicja... jest lekko konserwatywny.
Nie, tego bym nie powiedział. Po prostu w tym Sejmie lewica nie ma większości. To, że lewica gdzieś nie ma większości, to jeszcze nie jest żaden konserwatyzm. Projekt lewicy o aborcji był napisany fatalnie, był bardzo radykalny. Nie byli w stanie przekonać posłów o poglądach centrowych. Zwyciężył krytycyzm wobec legislacji pisanej na kolanie. Oni nawet w obrębie swojego proaborcyjnego paradygmatu nie potrafili tego projektu napisać poprawnie.
Panie marszałku, ale z drugiej strony też nie było zaskoczeniem, że PSL w tej sprawie zagłosował razem z PiS-em i z Konfederacją, co może
ale
sugerować... tak, bez czterech osób,
PSL-u,
ale te cztery osoby...
A z PiS-u 14 posłów nie przyszło, tak? Z Koalicji Obywatelskiej też nie wszyscy głosowali.
To jest
głosowali.
Wszystko prawda, ale chcę powiedzieć tyle, że...
Nawet od nas nie było jednego posła, więc panie redaktorze, dopatrywanie się tutaj jakichś nie wiadomo jakich prawidłowości politycznych czy arytmetycznych jest państwem niedorzeczne. Mieliśmy po prostu dużo szczęścia, że to głosowanie zostało
ale...
Pana
zdaniem
przez ludzi o poglądach praworządnościowych, tak bym to powiedział.
W innych głosowaniach na temat aborcji, czy na temat związków partnerskich nie będziecie pana zdaniem głosować razem?
Nie wiem, no każdy poseł będzie sam decydował. Ja nie miałem rozmów na ten temat z politykami PSL, nawet z politykami PiSu, może pana redaktora zaskoczę.
Nie rozmawiacie ze sobą na te tematy? Bo...
Z niektórymi tak, ale tam jest prawie 200 osób, więc panie redaktorze, niektóre z nich publicznie,
ale ja
niektórzy politycy PiSu, łącznie z wiceprezesem Morawieckim, publicznie zadeklarowali już w mediach, że oni są za poszerzeniem prawa do aborcji. Więc pytanie, na przykład po co miałbym pytać o to premiera Morawieckiego, skoro on już w mediach zadeklarował?
Ja o to pytam także dlatego, że jak się zdaje, jeśli lewica buduje Nieudolnie, to trzeba przyznać uczciwie. Nieudolnie koalicję dla swoich projektów.
W ogóle nie buduje. Oni do nas nie przyszli. Dobrze, no,
trudno, żeby z wami rozmawiali o tym.
A to
pytanie, dlaczego ta strona konserwatywna nie próbuje zbudować swojej koalicji ponad podziałami partyjnymi. Jest jasne, że się różnicie z PSL-em czy z PiS-em. Jest jasne, że się o pewne rzeczy sprzeczacie. Ale pytanie, dlaczego nie budować koalicji tam, gdzie to jest możliwe? Ponad tym głównym podziałem dzielącym scenę polityczną.
Nie, no ja zachęcam każdego przyzwoitego posła, żeby głosował zgodnie ze swoim sumieniem i żeby nie głosował za złym prawem. I wydaje mi się, że zostało wykonane dużo działań na tym kierunku. Przed Sejmem widziałem przedstawicielów wielu organizacji pro-life. Byli na komisji specjalnej. Było wysłuchanie publiczne, gdzie przyszło mnóstwo osób.
A to są działania społeczne. Ja się pytam o działania partyjno-polityczne. Rozmawiacie z PSL-em, czy nie rozmawiacie w ogóle na ten temat?
Nie, może z pojedynczymi posłami. Może z pojedynczymi posłami. Ale panie redaktorze, za pańskim pytaniem się kryje takie założenie, że politycy innych opcji nie wiedzą, co robią i trzeba z nimi porozmawiać i może oni wtedy
nie, za moim pytaniem
zmienią
kryje
swoje
się
stanowisko.
Pytanie, czy czasem nie warto budować ponadpartyjnych
oczywiście,
i ponadkoalicyjnych
oczywiście.
Koalicji?
Gdybym widział przestrzeń do tego, to z przyjemnością bym
nie
rozmawiał.
Widzi pan.
Powiedzmy, że do tego głosowania nie widziałem, natomiast to głosowanie daje mi dużo do myślenia, bo jeżeli jest możliwe, że w takim składzie odrzucamy zły projekt lewicowy, i to nie było już pierwsze głosowanie, bo w kilku innych głosowaniach w innym wariancie zafunkcjonowała taka, nazwijmy to, koalicja kogoś z obecnej większości i reszty opozycji. Antylewicowa koalicja. Taka antylewicowa koalicja jest możliwa w konkretnych sprawach w tym sensie. To nawet nie jest koalicja, a większość. O, to jest lepsze słowo, bo pan redaktor, pytając o koalicję, od razu obciąża to pytanie wszystkimi skojarzeniami z tym związanymi. Natomiast budowanie większości przeciwko projektom lewicy w tym sejmie jest możliwe i my to będziemy robić i nieoficjalnie oczywiście możemy i będziemy ze sobą rozmawiać, kiedy będziemy widzieć do tego przestrzeń.
Z Romanem Giertychem też będziecie rozmawiać. To był dawny pana partyjny kolega. Bardzo dawny.
Uważam, że warto przekonywać posłów Koalicji Obywatelskiej, dlatego że...
No to nawet on chyba pana przekonał, bo on, pana wpis, jego wpis pan bardzo chwalił.
No tak, tylko że on powtórzył część tez, które były zawarte wcześniej w moim oświadczeniu poselskim wygłoszonym tego samego dnia i w wystąpieniach naszych posłów, w tym mojej żony, która w tej sprawie reprezentowała nasz klub poselski. Także jego tezy nie są może poza jedną, nie są bardzo zaskakujące poza jedną.
Poza którą?
No poza tą, że projekt lewicy mógłby spowodować kwalifikowanie na gruncie kodeksu karnego aborcji jako zabójstwa i zaostrzyć karę za aborcję. To jest sensacyjna teza. To znaczy, jeżeli ta teza jest prawdziwa, a ja tą plotkę miałem dwa dni wcześniej, zanim Giertych napisał to na Twitterze i zleciliśmy to do analizy prawnikom, natomiast jeszcze przed głosowaniem nie dostaliśmy od prawników weryfikacji tej
tezy. Czy że Konrad Wallenrod ukrywa się w szeregach lewicy?
Nie, ja myślę, że to jest skrajna niekompetencja lewicy. To znaczy, oni nie rozumieją naprawdę prawdopodobnie, czym jest kodeks karny. I oni widzą każdy przepis z osobna, a nie kodeks karny jako całość. Poza tym, jak się popatrzy na tę relację Giertycha, tam jest relacjonowana rozmowa z doradcami prawnymi, którzy przy tym projekcie pracowali. To nie chodzi o to, że oni odrzucają COLA, oni odrzucają cały system prawny.
Tak, odrzucają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to o tym
mówię. I stare, i nowe, i wszelkie autorytety, i komentarze, to znaczy to są anarchiści.
A gdyby do pana się zgłosił, panie marszałku, Roman Giertych i powiedziałby, nie chcę mówić, co by powiedział dokładnie, ale a może jednak nam po drodze, przyjęlibyście go do klubu?
Panie redaktorze, traktuję to pytanie w kategoriach prowokacji.
Roman intelektualnej, Giertych, tak powiedzmy.
I nie będę się w takie prowokacje wdawał. Roman Giertych wybrał wiele lat temu opcję, z którą chce pracować. To jest partia Donalda Tuska. My się z Donaldem Tuskiem głęboko nie zgadzamy. Uważaliśmy, że był złym premierem i uważamy, że jest kiepskim, również złym premierem teraz i chcielibyśmy zupełnie innej większości w Sejmie. Uważamy, że gdyby doszło do ponownych
wyborów... A jakiej
byście
chcieli większości?
No złożonej z Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego, Korony, no, z partii prawicowych.
Czyli bez PiSu?
No, PiS obawiam się jeszcze jakiś czas będzie istniał w polskim życiu politycznym, natomiast jest w mojej ocenie partią schodzącą. Powoli, ale schodzącą.
O tym pan mówi wielokrotnie, ale ja się zapytam teraz o wybory prezydenckie, bo one w pewnym sensie pozostają kluczowe. Ta większość światopoglądowa, o której pan mówił, większość, nie koalicja, nie jest tak silna, jest dość krucha. Wystarczy kilkunastu posłów, którzy się nie pojawią, choć też na razie jest mocniejsza niż światopoglądowa większość, mniejszość lewicowa. Pytanie, a może wspólny kandydat na prezydenta PSL-u?
Zaraz, ale dlaczego pan redaktor większość uzasadnia tym, że posłowie się nie pojawią, to z naszej strony, tej, znaczy, nazwijmy to tak zwanej
nie pojawiło się więcej, ja wiem.
Nie pojawiło się...
Nie, chcę tylko zapytać, czy w związku z tym, że w tej chwili i tak brak zmiany
Konfederacja
gwarantował...
Konfederacja i PiS będą miały osobnych kandydatów na prezydenta, jeżeli pan redaktor do tego zmierza i nie wyobrażam sobie żadnego powodu, dla którego PiS miałby poprzeć kandydata
nie,
Konfederacji.
Nie, ale może byście popali swojego. Konfederację.
A to PiS-u. Również nie widzę żadnego powodu, byśmy mieli to zrobić.
No właśnie, to przejdźmy do waszego
wspólnego. Po to istnieją w demokracji osobne partie, żeby budowały swoje poparcie i wystawienie kandydata w wyborach prezydenckich jest jednym z najmocniejszych sposobów
rywalizacji. I tu trzy nazwiska, panie marszałku, się pojawiają w przypadku Konfederacji. To jest pana nazwisko, to jest nazwisko pana Mentzena i to jest nazwisko Grzegorza Brauna.
Trzech liderów trzech partii składowych Konfederacji.
Grzegorz Braun wróci na białym koniu z Brukseli i będzie kandydował na kandydata na prezydenta.
Nie mam pojęcia, to jest jego decyzja.
Ale uważa pan, że powinien?
To jest jego decyzja.
To jest jego decyzja. Nie ma entuzjazmu w pana odpowiedzi, tak bym powiedział, najdelikatniej rzecz ujmując.
Panie redaktorze, no jakby nie jest żadną tajemnicą, że jestem jednym z kandydatów możliwych w prawyborach Konfederacji, które chcemy odbyć i rozpisać, więc ciężko, żebym chwalił swoich kontrkandydatów.
Z drugiej strony... A chciałby pan pochwalić Grzegorza Brauna? To bardzo ciekawe, bo nawet
ciężko,
w Parlamencie Europejskim
ciężko, żebym
jest
chwalił
poza.
Swoich kontrkandydatów. Jeszcze raz to powiem, tak? Rywalizacja polega na tym, że się rywalizuje, a nie zachwala konkurencję, więc chwalił nie będę. Krytykować też nie chcę, dlatego że wspólnie przewodzimy Konfederacji. Więc uważam, że lojalność koalicyjna zobowiązuje.
Nie wstyd panu, że troje europosłów wybranych z list Konfederacji dołączyło do frakcji, w której jest niemiecka partia AfD?
Nie jestem z tego faktu jakoś bardzo zadowolony.
To bardzo łagodne określenie. A dlaczego nie jest pan zadowolony, gdyby pan rozwinął?
Bo uważam, że można było dokonać lepszego wyboru, wbrew temu, co oni sądzą.
A to znaczy
sądzą.
Gdzie?
Uważam, że pozostałe dwie frakcje prawicy, tej nazwijmy to krytycznej wobec Unii Europejskiej, czyli nowa grupa patriotów dla Europy, powstająca z przekształcenia wcześniejszej grupy Tożsamość i Demokracja, byłaby lepszą opcją, jest lepszą opcją. I nawet ta grupa konserwatystów i reformatorów też uważam, że byłaby lepszą opcją.
To dlaczego trzech polityków Konfederacji tego nie dostrzega?
Wydaje mi się, że wyjaśnił to w swoim wpisie Sławomir Mentzen, to znaczy on zaznaczył, że nie dostali innej propozycji. I myślę, że to była właśnie przyczyna.
A czy to nie jest sygnał, że nikt poza AfD nie chce z Konfederacją współpracować? Bo tam pojawia się w tym wpisie pana Mentzena, pana posła Mentzena, o którym pan mówi, takie zdanie, że no, AfD jest w Niemczech traktowana tak jak Konfederacja w Polsce.
Myślę, że to nie jest prawda, w tym sensie, że AfD jest traktowane znacznie gorzej. I myślę, że nie ma żadnej analogii.
Nie ma wice, rzeczywiście.
Nie ma żadnej analogii w mojej ocenie między AfD a Konfederacją, poza tym, że główny nurt próbuje przeciwdziałać rozwojowi obu tych formacji, ale natura naszych partii jest jednak głęboko w mojej ocenie różna.
No, przede wszystkim, jak zakładam, Konfederacja nie mówi, że SS-mani byli różni. Uczciwie trzeba powiedzieć, ów eurodeputowany, który to powiedział, nie jest też członkiem owego klubu europejskiego.
Został tam usunięty. Tak. No, w każdym razie, panie redaktorze, uważam, że lepiej i to robią w tej chwili europosłowie związani z Ruchem Narodowym, czyli Anna Bryłka czy Tomasz Buczek. Że
ale oni są niezależni dla odmiany, więc...
Są niezrzeszeni, natomiast przypominam, że jeszcze jesteśmy przed pierwszą... Pierwsza sesja się dzisiaj zaczyna, tak? Parlamentu Europejskiego.
Jutro się zaczyna.
I ona jakby... Ja uważam, że lepiej ponegocjować dłużej i dojść do rezultatu, którego się chce, niż w pośpiechu przeprowadzić rozmowy i wylądować
a
w miejscu,
pani
które
Brełka?
Jest problematyczne.
W takim razie pani eurodeputowana Anna Brełka dołączy. Do której?
Cały czas prowadzimy rozmowę, więc nie będę niczego przesądzał. Natomiast to chcę podkreślić, że też nie boimy się pozostać niezależni. Ja uważam, że to nie jest żaden wstyd w takim miejscu jak Parlament Europejski pozostać niezależnym.
Szczególnie, że te trzy główne grupy, nazwijmy je prawicowe, mocno prawicowe, wielkich wpływów mieć nie będą. One
dokładnie
są w zasadzie
tak.
Wszystkie objęte kordonem sanitarnym. No może poza grupą
George'a. W mniejszym lub większym stopniu, dlatego że jak głosy są potrzebne, to politycy głównego nurtu lubią sięgać po głosy także partii eurosceptycznych czy eurokrytycznych,
ale
oni traktują te partie instrumentalnie, tak? Natomiast bycie poza głównym nurtem też jest stopniowalne. I czym innym jest bycie w grupie złożonej z największych skrajniaków, a czym innym jest bycie w grupie złożonej z krytyków obecnych tendencji w Unii Europejskiej.
I pana zdaniem byłoby lepiej, gdybyście byli z Le Pen czy z Meloni?
Ja to mówiłem wielokrotnie, że najwłaściwszym wyborem w tej chwili byłaby grupa ta pośrodku, czyli grupa Patrioci dla Europy, a też z tego względu, że ona w tej chwili urosła i wyrasta na największą wśród tej grup, nazwijmy to, alternatywnej prawicy.
Czyli Orban i Le Pen.
Tam jest dużo więcej, tam dołączył hiszpański Vox, tam są inne partie.
Ale z polskiej perspektywy te dwa nazwiska są kluczowe, dlatego że obie te postacie są bardzo mocno odbierane w Polsce jako prorosyjskie.
No i myślę, że błędnie. Myślę, że błędnie w przypadku co najmniej pani Le Pen, bo Orban rzeczywiście zrobił. Natomiast Orban próbuje szukać jakiejś drogi do tego, żeby reprezentować węgierskie interesy i...
Ale te interesy są sprzeczne z polskimi.
W pewnych aspektach tak, natomiast my mamy sprzeczne, znaczy wszystkie państwa mają interesy w jakimś tam aspekcie kolizyjne, to nie oszukujmy się, tworzenie takiej, to chyba tylko Polska...
Nie, ale Orban blokuje pomoc, kasę, pieniądze dla Polski za to, że pomagamy Ukrainie, to trudno powiedzieć,
on negocjuje w zamian za to rzeczy dla siebie, a Polska postępuje jako jedno z niewielu państw na świecie pod rządami PiSu czy Platformy, postępuje altruistycznie, to znaczy oddaje różne rzeczy, nie żądając niczego w zamian. I na tej polityce wychodzimy po prostu źle. I ta polityka wymaga krytyki otwartej. I w Polsce
ale może
jest mentalna blokada.
Z perspektywy Orbana.
Znaczy, no, dlaczego nie? Panie redaktorze, nie powinno być tematów tabu w polskiej polityce. I to, że w polskiej polityce my, tych, którzy działają w inny sposób, nie dyskutujemy ich argumentów, nie zastanawiamy się, czy w ramach swojego układu odniesień oni coś dla swoich krajów załatwili, czy nie. A Orban okazał się efektywniejszy niż PiS. Mimo, że był antyukraiński, to on odciągnął więcej niż poprawny politycznie w kwestiach Ukrainy.
Gra ponad swój status z pewnością. Natomiast czy Anna Brełka w takim razie chce, znaczy powiedział pan, to był najlepszy wybór, ale pytanie, czy oni chcą takiego wyboru?
No i to zobaczymy. To musimy się przekonać.
Pytanie jeszcze, co tak naprawdę w piątek w Sejmie Donald Tusk powiedział o ambasadorze, no byłym już ambasadorze Szatkowskim, Tomaszu
Szatkowskim. Nic konkretnego.
Żadnych poważnych zarzutów?
No powtórzył jakieś ni to pomówienia, ni to oskarżenia z jakichś materiałów SKW i tak naprawdę my nie wiemy, jaki był status tych materiałów.
Ale nic między słowami. Wie pan, czasami człowiek tak mówi, żeby nic nie powiedzieć, nie, ale no żeby moje ludzie zdaniem, wiedzieli...
A to jak pan redaktor pyta o moją interpretację tego, co tak powiedział Tusk, to w mojej interpretacji powiedział, że nic nie ma.
Czyli nie powiedział, że zdradził, nie powiedział, że był obcym agentem, tylko powiedział, że musieliśmy to jakoś załatwić,
nie powiedział
ale
żadnego
nic nie mamy.
Konkretnego, twardego sformułowania, które miałoby konsekwencje prawne. Zwracam uwagę na to, że Platforma rządzi, nie wiem, 7 już czy 8 miesięcy i przez cały ten czas nie zabrała ambasadorowi nawet poświadczeń odpowiednich do dostępu do informacji niejawnych. Więc to pokazuje, że oni sami te zarzuty, którymi operują medialnie, traktowali jako nieistotne.
Ale zarzuty, gdyby które formułowali na początku, brzmiały bardzo poważnie. Nawet bym powiedział taka sugestia, że był agentem rosyjskim.
Gierka na użytek medialny, tak odbieram całą tą sytuację. Gierka na użytek medialny wynikająca z rozgrywki takiej prestiżowej, czy...
Panie marszałku, ale to jest granie bezpieczeństwem Polski. Nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli to jest tylko gra
jest
medialna...
Jest co do tego wątpliwość, panie redaktorze.
Nie, nie, ale ja nie mówię teraz o Szatkowskim. Mówię o tym, że jeżeli to była tylko gra medialna, która trwała kilka tygodni, to nie wydaje się, żeby to dobrze robiło polskiemu bezpieczeństwu.
Wydaje mi się, że obóz rządzący wdał się w tę gierkę, bo uważa, że to jest bez wpływu na polskie bezpieczeństwo, tak? I ja się z tym nie do końca zgadzam. Natomiast moim zdaniem oni uważają, że to jest bez znaczenia dla polskiego bezpieczeństwa, że to jest po prostu rzucenie jakiegoś ochłapu mediom, jakiejś kości, żeby sobie dziennikarze ogryzali. Z całym szacunkiem to jest największy gest pogardy wobec państwa, wobec dziennikarzy, że Tusk robi coś takiego, tak? Bo on wie, że wszyscy się będą tym zajmować.
Nie wszyscy uczciwie, trzeba powiedzieć, byli tacy, którzy odrzucili te
oskarżenia. On wie, że mało kto zweryfikuje jego słowa, że mało kto podda to szczegółowej analizie, że mało kto zaprosi oskarżonego człowieka, czyli w tym wypadku byłego ambasadora Tomasza Rzadkowskiego, da mu głos. Być może jutro w studiu on tu powinien siedzieć i mieć głos, żeby na to odpowiedzieć. Tak na marginesie widziałem, że państwa redakcja jako jedna z niewielu jego oświadczenie zrelacjonowała, co uważam, że zasługuje na szacunek i że wszystkie media powinny tak postępować, że jeżeli są oskarżenia, to się relacjonuje zdania obu stron, a nie tylko jednej. Ulegając takiej dyktaturze newsa, że premier coś chlapnął, o to wszyscy będą to relacjonować. W mojej ocenie Tusk nie powiedział nic konkretnego, nie była tam przede wszystkim mowy o postawieniu zarzutów w sensie prawnym, tak żeby
jakby
przed sądem
uważnie
odpowiadać.
Jakby przeczytać te oświadczenia premiera Tuska, to one też były tak sformułowane, żeby je było trudno chwycić
prawnie, ale to, tak, to zostawiam.
Ja myślę, że ambasador zapowiedział oskarżenie przed sądem i myślę, że premier będzie za to kiedyś tam pewnie odpowiadał. Natomiast zanim do tego dojdzie, to oczywiście o sprawie wszyscy zapomną, tak jak było o sprawie pana Szeremietewa, prawda, który wygrał w sądzie, tylko chyba kilkanaście lat później.
Pamięć opinii publicznej, także dziennikarzy jest jak pamięć złotej rybki. Bardzo dziękuję, Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja, Ruch Narodowy był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy internetowych.